każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Andrzej Pijanowski. Witamy i zaczynamy Samorządne Lubuskie. Względy bezpieczeństwa wymuszają na nas oczywiście kontakt z naszymi gośćmi, kontakt telefoniczny. I na początek Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Witam Pana, witam Państwa, kłaniam się.
Na pewno chciałem Pana zapytać o ocenę sytuacji związaną z pracą służb w Lubuskiem. Bardzo ważne kwestie dotyczące gospodarki nie tylko tej krajowej, ale także tej naszej lubuskiej w wydaniu tym mikro. Ale na początek chciałem zacząć od tematu dość trudnego, bo odpowiedzialności samorządowców w trakcie pandemii koronawirusa. Nie wszyscy rozumieją, ile ważą ich słowa, nie tylko te wypowiadane do innych osób, ale także te napisane na Facebooku czy na Twitterze. O tym dzisiaj mówił w naszej porannej rozmowie profesor Łukasz Młyńczyk, że czas pandemii to także test dla samorządowców, którzy powinni przekazywać jedynie sprawdzone, rzetelne informacje i w ten sposób tonować negatywne nastroje wśród mieszkańców. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi pana profesora.
To niestety objawia się w takich zachowaniach bardzo celebryckich, powiedziałbym, jeśli chodzi o polityków. Znaczy politycy nie czekają na dane ośrodki, które są odpowiedzialne za ich przekazywanie, tylko po prostu na wyścigi informują, co się dzieje, jakie przypadki się pojawiają. Mamy do czynienia z zachowaniami moralnie dwuznacznymi. To znaczy jakby to, że ktoś sprawuje jakąś funkcję, powiedziałbym, od sołtysa do prezydenta, nie znaczy, że on jest jakby zobligowany do tego, żeby o pewnych rzeczach informować, bo on niby w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i niestraszania obywateli de facto ich straszy.
To profesor Łukasz Młyńczyk. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego przy telefonie. Co pan o tym sądzi?
No zdecydowanie podzielam pogląd pana profesora, dlatego że nawet wczoraj w jednej z dyskusji na Facebooku jeden z działaczy samorządowych PSL-u pozwolił sobie na żartobliwy ton z poważnej sytuacji w tej chwili w Polsce i dostał ode mnie bana i ja nie będę miał przyjemności prowadzić dyskusji publicznej z kimś, kto sobie żartuje, pełniąc odpowiedzialną funkcję.
Niezależnie od barw politycznych, bo ja nie chciałbym tego tutaj wiązać, tak, ale mieliśmy taki przypadek.
Okej, dobrze, tylko że istotne to jest, bo to jest akurat ktoś, kto już komu się zdarzyło niedawno popełnić bardzo poważny błąd na tej funkcji, za co przepraszam, więc to pokazuje, że niektórzy po prostu nie odczuwają klimatu powagi sytuacji.
Mieliśmy
taki przykład. My
w
Lubuskiem mamy szczególną sytuację. Jesteśmy województwem położonym nad granicą zachodnią, więc z tego wynikają różne poważne problemy. Byliśmy pierwszą właściwie, można powiedzieć, ścianą, na którą natarł koronawirus z zachodu. Bo przecież to do nas tutaj właśnie zaczęli przyjeżdżać z terytorium Niemiec pierwsi turyści, można powiedzieć, co do których były już wątpliwości. Mhm. Zresztą przypadek zero, przypadek pierwszy pacjent zero, takim właśnie był. To my byliśmy tym na mapie pierwszym województwem z jedynką. Na szczęście i jestem przekonany, że to jest efekt działania wielu służb, sprawności, organizacji, koordynacji. Ten przypadek jeden, podczas gdy w głębi kraju narastały statystyki i poważne niepokoje, my utrzymywaliśmy się w bardzo, bardzo takim, powiedziałbym,
dzisiaj mamy 9 przypadków
braku zakażeń, prawda?
Dzisiaj mamy 9 przypadków potwierdzonych, tak. Nie 10, bo właśnie zacząłem od tej informacji o odpowiedzialności samorządowców. Jak pan skomentuje wpis wiceszefa gorzowskiego szpitala Roberta Surowca, który poinformował o tym, że w Gorzowie przypadek, później to dementuje też Urząd Wojewódzki, że tak naprawdę to nie jest pacjent z Gorzowa, chociaż Robert Surowiec warto też powiedzieć, że też napisał, że nie jest z Gorzowa, ale że w gorzowskim szpitalu. Tymczasem okazuje się, że został przewieziony karetką i tylko w szpitalu pobrano wymaz w karetce od tego pacjenta, ale w świat poszła informacja, że w Gorzowie jest...
To jest kolejna sytuacja, która dowodzi...
Przypadek.
Braku powagi sytuacji. O nieodpowiedzialności ludzi na bardzo poważnych, odpowiedzialnych stanowiskach. Radni, którzy pełnią funkcje państwowe, zarządcze, samorządowe, wysokie w zarządach, którzy mają z urzędu dostęp do informacji wrażliwej, no tym bardziej powinni odczuwać odpowiedzialność nie przekazywania takich informacji, które mogą niepokoić pacjentów szpitala, które mogą niepokoić personel medyczny, które mogą niepokoić służby. Poza tym jest jasno określony podział kompetencji w tym trudnym czasie w tej chwili, kto za co odpowiada. Ja bym chciał, żeby pan Robert Surowiec, będąc wicedyrektorem czy wiceprezesem szpitala w Gorzowie, zajął się ściśle tym, co do niego należy w ramach organizacji szpitala. Jak będzie sesja Rady Miasta...
Ja mam nadzieję, że zajmuje się.
Tam jako... No ale upublicznianie
tylko,
tego
że
typu
chodzi
informacji...
właśnie o takie, tego typu informacje, nie no tylko tego radnego, wiceszefa, ale innych też samorządowców.
Ale to znaczy, że nie zajmuje się, bo ma głowę zmąconą jakby ciekawością reakcji na pierwsze źródło informacji. No tak nie może
idźmy,
być, no.
Idźmy dalej, bo tematów dużo, a czasu niestety mało. Mówimy o też samorządzie, bo czytam, że zarząd województwa przeznacza około 50 milionów złotych na doposażenie szpitali w regionie, 5 milionów złotych na testy. Też jest reakcja na bardzo ważna z punktu widzenia beneficjentów środków europejskich, więc zdaje się, że te potrzebne reakcje samorządu są. Ale czy wystarczające? Jak pani ocenia?
Mam tutaj pewnego rodzaju obawy. Czy czasem to znaczy? W naszym przypadku, jeżeli chodzi o lubuskie, nie jest to okazja do kierunkowego wydatku, na który nie moglibyśmy sobie pozwolić w innych warunkach, ale w związku z poluzowaniem rygorów przez Komisję Europejską i z innym sposobem kwalifikowania wydatków ostatniego oczywiście portfela do 2020 roku. Czy w ten sposób, no chciałbym dowiedzieć, na co te pieniądze pójdą szczegółowo, bo jeżeli się okaże,
że
na bezpośrednie wydatki tylko związane z zabezpieczeniem personelu medycznego, bezpieczeństwa personelu medycznego, testów, pójdzie 5 milionów, a 45 pójdzie na wyposażenie szpitala, które i tak miały być wydane tylko z innej puli ze względu na inwestycje, no to pytanie, o co tu chodzi? Czy to nie jest czasem wykorzystanie okazji, żeby zrobić coś, na co powinny pójść środki z innych pieniędzy ze szkodą prawdopodobnie dla potencjalnych beneficjentów, bo oni przecież czekają.
Ale pan zakłada od razu czarny scenariusz.
Dlatego, że kwota 50 milionów złotych jest gigantyczną kwotą, jak na warunki lubuskie.
Szpitale w Zielonej Górze, Gorzowie, Torzymiu, Szprotawie i Żarach, także 5 szpitali.
No ale to jest mimo wszystko... Poczekamy. Ja w tej konkretnej znam panią marszałek. Zapytałem ją wczoraj wieczorem jeszcze publicznie o to, czy decydując się na zakupy testów, dysponuje jakimiś badaniami albo założeniami co do sposobu dysponowania tymi testami. Bo może się okazać, że wtedy wyjdzie nam na to, że to jest takie trochę ad hoc pod publikę działanie.
To ja przypomnę, że Marek Surmacz, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa i moim gościem. Dołączył do nas Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Witamy.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o odpowiedzialności samorządowców i ja też prosiłbym pana o skomentowanie pewnej sytuacji związanej z wiceszefem gorzowskiego szpitala, który podał na Facebooku, że cytuję, pacjent w gorzowskim szpitalu ma potwierdzony wynik na obecność koronawirusa. Później Urząd Wojewódzki dementuje tę informację, że to nie jest potwierdzony przypadek i on nie jest w gorzowskim szpitalu, tylko pojechał do Zielonej Góry. Później Robert Surowiec też to napisał na swoim Facebooku. Jak pan komentuje? No, to są ważne sytuacje, bo ludzie to czytają.
Panie redaktorze i szanowni państwo, znaczy, czytałem ten wpis i on był nieco nieprecyzyjny, chociaż ja muszę akurat tutaj pochwalić zarząd szpitala, tutaj wiceprezesa Roberta Surowca, że on podaje bieżące informacje. No wszyscy się tym interesujemy.
No właśnie.
Ilu pacjentów trafia, w jakim są stanie. Oczywiście nie wszystkie informacje można udzielić, bo jak przy każdej chorobie, również przy koronawirusie, nie wolno tutaj, mówiąc kolokwialnie, chlapać tak sobie, ale podstawowe informacje, ilu ludzi, kiedy trafiają, ja myślę, że podawanie takich informacji...
Panie przewodniczący, poza sporem, ja tutaj nie oceniam pracy wiceszefa szpitala. Chodzi właśnie o to, o czym pan wspomniał, o informowaniu, żeby ta informacja była sprawdzona, bo no, w pewien zamęt może wywołać.
Znaczy, wie pan co, ja myślę, że to jest drobna rzecz, ale potwierdzam, tak, informacje muszą być precyzyjne. Do tej pory ja korzystałem z tych informacji, staram się odszukiwać właśnie ilu chorych, kiedy, jakie to są ilości. I myślę, że takie informacje trafiają i bardzo dobrze, że trafiają.
Zarząd
może
województwa...
to też nauczka, żeby być bardzo precyzyjnym. Okay.
Zarząd województwa lubuskiego zamierza przekazać 50 milionów złotych na doposażenie szpitali, 5 milionów na testy. Słyszymy, radny Marek Surmacz mówi, że trzeba patrzeć zarządowi na ręce przy wydawaniu tych pieniędzy. A jak pan ocenia te decyzje?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to wyjaśnimy sobie jedną rzecz, znaczy to jest chyba niezbędne działanie samorządu wojewódzkiego no w sytuacji, jaka jest. No, zauważmy ciąg zdarzeń. Słusznie, pan wojewoda wydaje decyzję o utworzeniu oddziału zakaźnego, czy samoistnego w ogóle, to się jednoimienny szpital zakaźny w Gorzowie. Szpital dokonuje gigantycznej pracy i tu wielkie podziękowanie dla wszystkich służb medycznych, technicznych. W ciągu praktycznie 3 dni oddział zostaje przygotowany. Wywożeni są pacjenci, co kosztuje. Robi się podstawowe wyposażenie, ale tu wyposażenie jest potrzebne zupełnie inne. To ma być oddział zakaźny. I zauważmy, szpital zgłasza zapotrzebowanie. Co jest oczywiste, no przecież trzeba utworzyć szpital, więc to kosztuje. Zapotrzebowanie na 19 milionów. Na moją wiedzę pan wojewoda słusznie skierował tam, weryfikując te wielkości, 17 milionów, które powinny do szpitala trafić. No przecież szpital nie ma jakichś zaskórniaków, żyje z dnia na dzień. Te pieniądze są niezbędne. I co? Czas mija. Jak wiemy, ten... szpital funkcjonuje już w tej chwili, tam już pierwsi pacjenci trafili na obserwację i na moją wiedzę na dzisiaj to do tej pory dotarło chyba 750 tysięcy pana wojewody. Mhm. No, przepraszam bardzo, z czego szpital ma to robić? Więc dlaczego o tym mówię?
Teraz
dlatego,
nie mogę tego
po pierwsze jestem bardzo rozczarowany tym, że to tak się dzieje, a z drugiej strony jest to też odpowiedzią jest reakcja samorządu wojewódzkiego. Jeżeli jest możliwe, dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy niż poradzenie sobie z tym wirusem. Wszystkie ręce na pokład i wszystkie środki, które są niezbędne, panie redaktorze.
Wszystkie ręce na pokład. Jeszcze chciałem panów zapytać krótko, bo czas nam się kończy, o tak zwany pakiet antykryzysowy. Jak ta nasza gospodarka, też lubuska, odczuje ten kryzys i co wypadałoby zrobić, żeby przedsiębiorcy no, nie zwalniali ludzi? Marek Surmacz.
No, zdecydowanie poznamy szczegóły tego pakietu niebawem, bo dopiero jak prawo zostanie uchwalone odpowiednie, ustawa przyjęta przez Sejm, będzie wiadomo, jak to będzie realizowane. Ja jestem przekonany, że właściwie sytuacja, tak jak sytuacja z całą epidemią koronawirusem, jest sytuacją bez precedensu w naszej pamięci, no historycznej nawet ludzi już dojrzałych. Tak w przypadku rozwiązań ustawowych, które będą temu towarzyszyć, też przekonamy się, jak będą wdrażane, ale kwota 212 miliardów złotych przewidziana w różnych instrumentach bezpośrednich albo pośrednich na działania gospodarcze osłonowe, no robi wrażenie, bo to są kwoty, które dotychczas nie padały. Jak to będzie wyglądało? Ja jestem przekonany, że rząd, deklarując i pokazując łącznie z prezesem Narodowego Banku Polskiego mechanizmy finansowania w tym pakiecie, wie, o czym mówi, jeżeli zdarzą się jakieś sytuacje nieprzewidywalne, to od nas niezależne, bo przecież wiemy o tym, że kryzys światowy, gospodarczy, staje się powoli faktem, bo przecież i epidemia jest na całym świecie.
Mirosław Marcinkiewicz?
To znaczy, czekam też na szczegóły, chociaż muszę powiedzieć, że mnie ten pakiet bardzo rozczarowuje. 212 miliardów to jest kwota taka wirtualna, realnych pieniędzy jest zdecydowanie mniej. Na przykład pożyczka do 5000 zł, szybka, krótka pożyczka. No proszę Państwa, dla małej nawet firmy, która zatrudnia kilka osób, no co to jest 5000? Dzielone na 7, 8 czy 9 pracowników. To jest tyle, co nic. Myślę również, że rozczarowuje odroczenie płatności na ZUS. No przecież obserwujemy wokół nas różnych przedsiębiorców, którzy musieli z dnia na dzień zamknąć swoją działalność. Przesuwanie ZUS-u, płatności ZUS-u, no niczego, no skumulują się te płatności. Skąd ci ludzie mają wziąć pieniądze, skoro nie pracują, nie z własnej winy, nie dlatego, że nie chcą. Liczę na to, że to jest może takie pierwsze tylko i wyłącznie rozdanie. I ja osobiście oczekuję dużo, ale to dużo odważniejszych decyzji. No związane to jest oczywiście ze środkami finansowymi. Pytanie, przecież ze wszech stron słyszeliśmy, że jesteśmy w genialnej sytuacji finansowej. Pytanie, na ile prawdziwe mamy jakiekolwiek rezerwy? A tu
pytanie...
finansiści mają duże wątpliwości.
Pytanie
na strach pomyśleć, jak sytuacja by wyglądała, gdyby zarządzał finansami w Polsce dzisiaj ten, co to pieniędzy nie ma i nie będzie. A strach pomyśleć w ogóle.
A ja chciałem jeszcze zapytać o samorządy. Bardzo szybkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź. Co dla nich? Czy też potrzebują jakiś pakiet? Nie wiem, większy udział w PIT-cie, czy może większa subwencja ogólna? Czy wspierać tak samorządy? Marek Surmacz?
Znaczy zarządzanie w samorządzie to jest głównie zarządzanie w administracji. No i oczywiście problemy gospodarcze dotykać mogą tych wszystkich podmiotów gospodarczych, które bezpośrednio obsługują samorządy, ale to jest zupełnie inna część odpowiedzialności. Raczej tutaj widzę odpowiedzialność deklarowaną państwa. Natomiast w samorządach sprawne zarządzanie, pewnie ograniczone wpływy, być może modyfikacja uchwał budżetowych, też nie będzie można sobie pozwolić na niektóre wydatki, ale tak to jest, jak w portfelach domowych, jak mamy chorobę, to nie pracujemy i zasiłek jest dużo niższy. W związku z tym też wedle stawu ograniczenia trzeba je respektować.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy możemy się spodziewać, że zmniejszą się dochody samorządów. To trudno w tej chwili oszacować dochody z CIT-u, z PIT-u, z innych opłat podatkowych. Przedsiębiorcy słusznie mówią, zwalniajcie nas z różnego rodzaju podatków, które musimy płacić. Więc na pewno w połowie gdzieś roku, mam nadzieję, że wtedy opanujemy już koronawirusa i zaczniemy normalnie pracować. Trzeba będzie ostro o tym pomyśleć, bo wiele inwestycji może być zagrożonych. No, proszę Państwa, mówiliśmy o tych 50 milionach chociażby z regionalnego programu operacyjnego. No, gdybyśmy tego nie musieli wydać na zdrowie, na walkę z koronawirusem, to pewnie wydalibyśmy na inne cele, których jest wiele. Przecież budowa dróg, przeróżne inwestycje, które w województwie się toczą. Ale może się nie straszmy, bo i tak się boimy. Na razie zwalczmy tę chorobę i będziemy prawdopodobnie musieli trochę ograniczyć nasze potrzeby, rozłożyć to w czasie po to, żeby przetrwać.
Dziękuję panom za poświęcony czas. Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
I Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dziękuję pięknie.
Dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia, wielkie podziękowania dla służb medycznych, wspomagających, dla wszystkich, którzy leczą nas i starajcie się, jesteśmy z wami.
Dziękuję bardzo. U nas chwila przerwy i wracamy z kolejnymi gośćmi po przerwie.
Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
I wracamy po przerwie, 22 minuty do godziny 13. Przypomnę, że audycję realizuje Andrzej Pijanowski, a u nas kolejny gość, Zbigniew Kołodziej, szef klubu PSL w Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Łukasz Mejza, szef klubu bezpartyjnych samorządowców w tymże sejmiku. Witam panów.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o odpowiedzialności samorządowców, którzy przekazują różne informacje na temat koronawirusa, jakie to ważne, mówił między innymi profesor Łukasz Muńczyk w naszej porannej rozmowie. W panów opinii samorządowcy zdają egzamin tego trudnego czasu? Łukasz Mejza.
Panie redaktorze, no tak jak pan słusznie zauważył, jest to wyjątkowo trudny czas dla wszystkich. Dla naszych mieszkańców, dla naszych władz, dla przedsiębiorców, również dla państwa, dla dziennikarzy. Dlatego wydaje mi się, że w tym szczególnym czasie musimy być przede wszystkim niezwykle skupieni na tym, co istotne. Na tym, co ważne i na tym, co może nieść pomoc dla naszych mieszkańców. I na pewno przekazywanie niesprawdzonych informacji temu się nie przysłuży. W związku z tym apeluję do kolegów samorządowców, apeluję do kolegów i koleżanek oczywiście polityków o to, aby przekazywać tylko i wyłącznie sprawdzone informacje ze względu na to, że mamy wiele realnych problemów, z którymi musimy się uporać. Mowa tutaj chociażby o sytuacji gospodarczej i o sytuacji finansowej naszych lubuskich przedsiębiorców. Dlatego nie mnóżmy problemów, nie twórzmy sztucznych wyzwań. A takimi na pewno jest walka z fake newsami, więc jeżeli możemy przekazywać sprawdzone informacje, to po prostu dokładnie je weryfikujmy, a dopiero potem wpuszczajmy w tę przestrzeń publiczną.
Zbigniew Kołodziej.
Zgadzam się tutaj z kolegą Łukaszem. Jeżeli chodzi o informacje, dobrze by było przekazywać informacje tylko sprawdzone, aby niepotrzebnie nie dodawać jeszcze, czy nie dolewać oliwy do ognia tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Sprawdzona informacja to jest zupełnie inaczej jest odbierana, a te osoby, które chcą żywić się sensacją i coś wymyślają, niepotrzebnie wpuszczają tutaj zamęt i zaniepokojenie wśród mieszkańców. Czasami niektóre informacje też powinny być, może tak jak w tej chwili ostatnia informacja, jeśli chodzi o województwo lubuskie, mowa jest o 5 osobach, które jest zarażone koronawirusem w naszym województwie. Wspomniana jest, że przez prezydenta Kubickiego jedna osoba z Zielonej Góry i teraz niektórzy rozmawiając z mieszkańcami, czy z niektórymi osobami, jest domyślanie się, gdzie te 4 osoby są, gdzie one się pojawiły. I nie wiem, czy w tej chwili sam się zastanawiam, czy lepiej, że ta informacja by się pojawiła, skąd te osoby są, czy dla bezpieczeństwa, żeby nie wytwarzać paniki w tych środowiskach, lepiej tej informacji nie przekazywać. No i tutaj tak jest dylemat. Czy czasami za dużo mówić, to też jest nie za bardzo dobrze.
No rzeczywiście to jest bardzo, bardzo poważny problem, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, co dzieje się w sklepach, jak reagują ludzie, więc warto o tym powiedzieć i dlatego o tym mówiliśmy w Samorządnym Lubuskim. Idziemy dalej. Chciałem panów zapytać o opinię, bo burmistrzowie na granicy Słubic czy Kostrzyna chcą zamknięcia granicy także dla osób, które pracują w Niemczech i mają możliwość, żeby przechodzić przez granicę. Burmistrz Słubic ostatnio na antenie Radia Zachód mówił, że to może rodzić pewne niebezpieczeństwo, ale z drugiej strony to też ogranicza te osoby, no bo nie zarabiają pieniędzy. Czy da się tutaj coś więcej zrobić? Czy da się tutaj jakoś to pogodzić? Łukasz Mejza?
Klasyk mawiał, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy i my mamy do czynienia z największym wyzwaniem po II wojnie światowej. Od czasów II wojny światowej nie było takiego wyzwania dla współczesnego świata, szczególnie dla Polski, która w przeciwieństwie chociażby do niektórych krajów na świecie nie była trapiona kolejnymi wojnami. W związku z tym jest to największe wyzwanie i tylko nasza solidarność, tylko nasza współpraca i przede wszystkim olbrzymia, a wręcz do bólu konsekwencja pomogą nam tę nierówną walkę, ten asymetryczny, potężny konflikt z koronawirusem wygrać. W związku z tym musimy podejmować odważne decyzje. Ja pamiętam, jak jeszcze kilka dni temu zadawano mi pytanie, co sądzę o odwołaniu imprez przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, czy nie była to decyzja przedwczesna. No to już wtedy mówiłem, że była to decyzja bardzo dobra. Jak się okazało, po kilku dniach prezydent Kubicki wyprzedził wszystkich w podejmowaniu odpowiedzialnych, męskich, odważnych decyzji i uważam, że my więcej potrzebujemy właśnie tych odważnych, męskich i trudnych bardzo często decyzji, ale jeżeli mamy uporać się z koronawirusem i jeżeli jako przedsiębiorcy, bo przecież sam jestem również przedsiębiorcą, bardzo dużo rozmawiam z koleżankami, kolegami, przedsiębiorcami, widzę, co się dzieje, więc jeżeli my chcemy mieć do czego wracać, jeżeli chcemy, żeby z tej naszej gospodarki, która właściwie zostanie wypatroszona przez koronawirusa, cokolwiek zostało, no to musimy podejmować tutaj odważne decyzje. W związku z tym, jeżeli takie zamknięcie granic będzie konieczne, aby postawić tamę przed koronawirusem, to musimy to zrobić. Ja wiem, że to jest bardzo trudna decyzja, ale musimy się przygotować na to, że czekają nas trudne czasy. W związku z tym, no, w trudnych czasach nie da się funkcjonować bez podejmowania trudnych decyzji. Niestety.
Zbigniew Kołodziej.
Tutaj na pewno wypowiedź Łukasza daje dużo do myślenia, bo z jednej strony na pewno ograniczenie kontaktów między granicami może powodować to, że te osoby, które mogą być zarażone, nie będą trafiały do Polski. Aczkolwiek tu też jest druga strona medalu. Osoby od nas, które w jakiś sposób pracują na utrzymanie rodziny, pozbawić ich kompletnie dochodu, to też nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. I tutaj każda decyzja, no nie ma jednakowej, według mnie, decyzja, która by satysfakcjonowała wszystkich. Wiadomo, że tak jak ktoś wspomniał, nie szkoda róż, gdy płonie las. Gdyby to była epidemia wyraźnie z kierunku tutaj Frankfurtu do Słubic docierała, no to jest oczywiste, że to decyzja była bardzo słuszna. Nie wiem, czy akurat we Frankfurcie są osoby, które są w ogóle zarażone koronawirusem, a sporo mieszkańców ze Słubic pracuje w Frankfurcie i odwrotnie. Mieszkańcy z Frankfurtu też pracują w Słubicach. I tutaj ta decyzja o zamknięciu na pewno dotknie bezpośrednio bardzo ciężko jakby finansowo osób, które do tej pory funkcjonowały. U nas mowa jest o jakiejś symbolicznej refundacji dla osób, które w tej chwili nie będą mogły pracować, że dostaną jakąś pomoc. Nie wiem, czy te osoby, które pracują w Niemczech, mogą na to samo liczyć. Gdyby się okazało, że rząd niemiecki będzie też dofinansowywał osoby, które by zostały w domu, no to jest realna szansa, żeby to można było tą granicę faktycznie zamknąć. Aczkolwiek patrząc z perspektywy czasu w tej chwili, ten wirus został przewidziany w większości przez naszych rodaków, którzy zachciało im się, no, można powiedzieć, w tym okresie korzystać z wakacji we Włoszech czy w innych państwach. I ten wirus przyszedł nie tutaj, że u nas się pojawił, tylko został przez naszych obywateli przywieziony. Skutki tych czasami nie do końca odpowiedzialnych decyzji odczuwamy my wszyscy i cała nasza gospodarka.
Łukasz, panie redaktorze,
przepraszam, jeszcze tak gwoli uzupełnienia, jeżeli mogę, bo oczywiście jest to sytuacja bez precedensu. Województwo lubuskie jest regionem przygranicznym, w związku z tym bardzo wielu naszych mieszkańców pracuje za naszą zachodnią granicą w Niemczech. W związku z tym uważam, że granica, owszem, powinna zostać zamknięta, bo przecież jest to wirus, który przyszedł do nas z zagranicy. Tych przypadków zakażenia w Niemczech jest coraz więcej. Natomiast chciałbym, aby polski rząd, również osoby pracujące w Niemczech, objął programem wsparcia. bo jeżeli te osoby nie będą z racji zamkniętej granicy mogły uczęszczać do pracy, nie będą mogły utrzymywać swoich rodzin, to konieczne jest, aby otrzymały jakąś formę pomocy ze strony rządu i uważam, że jest to też działanie priorytetowe i działanie, które musi mieć miejsce może nawet nie w ciągu najbliższych dni, ale w ciągu najbliższych godzin.
No, chciałem właśnie pana zapytać jako przedsiębiorcy o ten pakiet, który przedstawił rząd. To jest pakiet pięciopunktowy. No, kwota 212 miliardów złotych jest teoretycznie duża, ale będzie dużo zależało od szczegółów, na które czekamy. Ale po tym, co usłyszeliśmy, jak pan to ocenia?
Panie redaktorze, przede wszystkim my wszyscy obywatele, mieszkańcy, nieważne czy województwa lubuskiego, czy jakiegokolwiek innego, musimy zrozumieć, że gospodarka to system naczyń połączonych. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że w sektorze przedsiębiorstw pracuje 75% Polaków. I teraz, jeżeli mówimy o jakimś pakiecie osłonowym dla pracowników, to nawet najlepszy pakiet osłonowy nie będzie miał racji bytu, jeżeli nie będzie przedsiębiorstw. A ten kryzys, który uważam będzie zdecydowanie bardziej dotkliwy aniżeli w 2008 roku, spowoduje, że te przedsiębiorstwa gospodarcze i mapy, czy to naszego regionu, czy naszego kraju, będą znikać bardzo szybko. Mhm. Dlatego musimy zatroszczyć się o sektor przedsiębiorstw. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tematy składkowe, mówimy tutaj o odroczeniu ZUS-u. Moim zdaniem jest to rozwiązanie niewystarczające z prostej przyczyny. Jeżeli teraz ktoś ma czas przestoju, a bardzo wiele firm ma i nie stać ich na zapłacenie tego 1500 ZUS-u w zaokrągleniu, to dlaczego ma ich być stać za 4 miesiące po okresie 4-miesięcznego przestoju na zapłacenie 6000? To jest takie samobójstwo na raty. W związku z tym uważam, że jest to rozwiązanie nieskuteczne i tutaj proponowałbym zawieszenie składek. Po prostu, żeby przez te miesiące, kiedy przedsiębiorstwa faktycznie nie pracują, a przecież i restauratorzy nie pracują, branża eventowa nie pracuje, a cała turystyka jest w zawieszeniu, zawieśmy składki. Tak, aby przedsiębiorcy nie musieli w ogóle ich płacić. Są to rozwiązania, na które decydują się również inne kraje i wydaje mi się, że są to dobre przykłady. Ponadto musimy pamiętać o środkach płynnościowych, ale nie może to być pomoc zbiurokratyzowana. Pomoc musi przyjść szybko. Jak będzie zbiurokratyzowana, to może się pojawić, gdy będzie już za późno i będziemy mieli do czynienia z reanimacją trupa. Dlatego również proponuję, aby szybkie kredyty na podstawie...
No, kredyty słyszę, że mają być, także
tak,
no,
ale na podstawie
bardzo nisko,
zeszłorocznego obrotu.
Albo właściwie nieoprocentowane.
Określony procent, panie redaktorze, zeszłorocznego obrotu. Nie wiem, czy to będzie 10, 15, 20. Można wziąć decyzję w ciągu jednego dnia tylko na podstawie obrotu, bo jak banki zaczną badać zdolność kredytową, to firmy nie przetrwają do tego czasu.
Dlatego liczymy na Związek Banków Polskich.
Szybkich rozwiązań.
Tutaj. Zbigniew Kołodziej.
Tutaj to, co również zgadzam się z przedmówcą, jeśli chodzi o sytuację średnich i małych przedsiębiorstw. Na pewno tutaj sytuacja obecnie, która dotyka całej gospodarki, trzeba zrobić wszystko, aby mogły przetrwać te małe przedsiębiorstwa, bo tutaj tak jak ta branża turystyczna czy transportowa, to w tej chwili jako pierwsza odczuwają temat kryzysu. Najgorsze jest też w tym wszystkim, że nie jest znana data, kiedy to może nastąpić poprawa tej sytuacji, a jeśli to będzie się czym dłużej przedłużało, tym więcej tych firm nie ma szans przetrwania. Nawet patrząc na ten pakiet, który tutaj zaproponował rząd, na pewno to nie wystarczy, jeżeli chodzi o przetrwanie. Wczoraj akurat miałem okazję słuchać konferencji Kosiniaka-Kamysza i wspomniał tutaj też, różne pytania były zadawane dla niego. Jedno z nich przedsiębiorcy, który miał inwestycje przygotowane na najbliższy okres czasu i dochody liczył na 150 tysięcy, okazuje się, że kompensata, którą ma dostać 5 tysięcy, to w żaden sposób nie jest sytuacją, która może go uratować, aby mógł dalej funkcjonować. Tutaj też wspomniane były tematy z tym ZUS-em. Tu chciałbym przypomnieć, że PSL proponował dobrowolny ZUS, który na dzień dzisiejszy no nie jest mile widziany przez obecnie rządzących, a uważam, że gdyby to, ta uchwała została wprowadzona, na pewno byłoby łatwiej, bo każdy dobrowolnie by stwierdził, czy ten ZUS obecnie chce płacić, czy nie chce płacić. Nie musiałby wypełniać dodatkowych dokumentów w ZUS-ie, które, tak jak tutaj Łukasz wspomniał, na pewno też nie będą łatwe, jeśli chodzi o papierologię i biurokrację, że nie spodziewam się tego, aby nawet banki w ciągu jednego dnia kredyt dawały. Propozycja Łukasza na pewno jest bardzo dobra w tym kierunku, aby pomóc tym przedsiębiorcom, ale czy rząd do tego dojdzie, żeby tak udało się pomóc tym wszystkim, bo z jednej strony suma jest bardzo duża, ale jeżeli jest w całości, jeżeli rozbijemy ją na czynniki pierwsze i będziemy chcieli pomagać dla różnych grup społecznych, okaże się, że ta pomoc nie jest wcale duża. I no i nie wiem, czy niektórzy w ogóle to odczują, te przedsiębiorstwa, czy to będzie taka minimalna kroplówka, która praktycznie może na miesiąc by pomogła, a kryzys jak będzie trwał około pół roku, no to i tak może ich nie być. Później może być obawa, czy te przedsiębiorstwa w ogóle będą mogły funkcjonować. Czekamy po tym kryzysie. Czy to w ogóle przetrwają ten kryzys.
Czekamy więc na szczegóły z tym związane. Dziękuję panom za dyskusję. Czas nam się niestety kończy. Przypomnę, państwa i moimi gośćmi byli Zbigniew Kołodziej, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Dziękuję państwu, życzę zówka.
I Łukasz Mejza, szef klubu bezpartyjnych samorządowców w tymże
Sejmiku. Dziękuję. I jeszcze korzystając z okazji, panie redaktorze, chciałbym podziękować pracownikom wszystkich naszych służb za ich działanie. Kochani, jesteśmy z was cholernie, cholernie dumni. Robicie naprawdę fenomenalną robotę. Dziękujemy z całego serca.
Dołączam się do życzeń.
I ja również się dołączam. Przypomnę, audycję realizował Andrzej Pijanowski. Nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę zdrowia. Do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.